Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Hunger, a memoir of my body to wspomnienia. Roxane Gay, amerykańskiej pisarki znanej także z esejów Bad Feminist. Książka nie jest poradnikiem odchudzania ani opowieścią o prostym odzyskaniu kontroli nad życiem. To osobista, fragmentaryczna relacja o jedzeniu, masie ciała, przemocy seksualnej doświadczonej w dzieciństwie oraz o konsekwencjach życia w ciele stale ocenianym przez innych. Gay opisuje, jak po traumie jedzenie i przybieranie na wadze stały się dla niej sposobem budowania pozornego bezpieczeństwa. Równocześnie analizuje codzienną rzeczywistość grubej kobiety, ograniczenia przestrzeni publicznej, medyczne uprzedzenia, wstyd, spojrzenia oraz założenie, że obca osoba zna historię jej ciała. Tytułowy głód ma więc wiele znaczeń. Dotyczy fizycznego jedzenia, ale też potrzeby ochrony, bliskości, godności i możliwości swobodnego uczestniczenia w świecie. Siłą tej książki jest odmowa łatwego finału. Gay nie przedstawia cierpienia jako etapu prowadzącego automatycznie do uzdrawiającego triumfu, lecz jako doświadczenie, którego skutki pozostają obecne. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, jedzenie jako strategia ochrony po doświadczeniu przemocy, centralnym mechanizmem opisanym w Hunger, jest związek między traumą a jedzeniem. Gay wyjaśnia, że po przemocy seksualnej zaczęła jeść kompulsywnie i zwiększać rozmiar ciała, nie dlatego, że nie rozumiała zdrowotnych lub społecznych konsekwencji, lecz dlatego, że wielkość wydawała się ochroną. Ciało miało stać się mniej dostępne, mniej pożądane i przez to bezpieczniejsze. Ta logika jest bolesna, ale istotne zachowanie, które z zewnątrz łatwo ocenić jako brak samodyscypliny, w jej historii pełni funkcję przetrwania. Autorka nie redukuje jednak wszystkiego do jednej przyczyny. Pokazuje, że jedzenie może dawać ukojenie, chwilową kontrolę, karę i odrętwienie, a te znaczenia potrafią się wzajemnie wykluczać. Dzięki temu wspomnienia podważają popularne, moralizujące narracje o wadze, które oddzielają ciało od historii człowieka. Gay nie twierdzi, że przyrost masy ciała rozwiązał jej problem, ani że zapewnił faktyczne bezpieczeństwo. Przeciwnie, opisuje ciało jednocześnie jako fortecę i więzienie. To napięcie nadaje książce uczciwość, mechanizm ochronny pozwala przetrwać, lecz z czasem może też ograniczać ruch, relacje i poczucie wolności. W efekcie Hunger zachęca do patrzenia na nawyki żywieniowe nie tylko przez pryzmat wyboru, lecz także przez pryzmat historii emocjonalnej i doświadczonej przemocy. Po drugie, ciało grube jako obiekt społecznej kontroli i codziennego wykluczenia. Gay szczegółowo pokazuje, że fatfobia nie ogranicza się do złośliwych komentarzy czy medialnych ideałów urody. Jest wpisana w projektowanie przestrzeni, praktyki instytucji i codzienne odruchy ludzi. Podróż samolotem, wybór krzesła, wejście do restauracji, zakup ubrań czy wizyta u lekarza mogą wymagać od osoby grubej ciągłego przewidywania upokorzenia. Autorka opisuje ten wysiłek bez odrywania go od materialności ciała. Problem nie polega wyłącznie na tym, że ktoś ma negatywną opinię, ale na tym, że świat często nie zakłada obecności większych osób ani nie traktuje ich potrzeb jako zwyczajnych. Ważne jest także jej rozpoznanie, że społeczeństwo przypisuje grubym ciałom gotową opowieść o lenistwie, nieodpowiedzialności i moralnej porażce. W ten sposób obcy ludzie roszczą sobie prawo do interpretowania cudzej biografii na podstawie wyglądu. Gay przeciwstawia temu własny głos nie po to, by stworzyć uniwersalną teorię wszystkich grubych osób, lecz by przypomnieć o różnorodności ich doświadczeń. Książka podkreśla też paradoks widzialności. Ciało autorki bywa nadmiernie zauważane, oceniane i komentowane, a zarazem jej złożona osobowość, inteligencja, pragnienia i granice są pomijane. Ta analiza przesuwa dyskusję z pytania, jak naprawić ciało, na pytanie, dlaczego otoczenie uważa je za publiczny problem. Po trzecie, wstyd. Pragnienie i rozróżnienie między komfortem a troską o siebie. Hunger konsekwentnie odrzuca prosty podział na dobre decyzje i złe decyzje. Gay pisze o przyjemności jedzenia, pragnieniu obfitości oraz potrzebie komfortu, ale równocześnie nie ukrywa lęku o zdrowie, ograniczeń fizycznych i własnego niezadowolenia. Szczególnie ważne jest rozróżnienie między samoukojeniem a troską o siebie. Jedzenie może na krótko przynieść ulgę, jednak ulga nie zawsze oznacza działanie służące człowiekowi w dłuższej perspektywie. Autorka nie wykorzystuje tej obserwacji do potępiania siebie ani innych. Pokazuje raczej, że po traumie rozpoznanie własnych potrzeb bywa trudne, ponieważ potrzeba bezpieczeństwa, przyjemności i znieczulenia może mówić tym samym językiem głodu.
W listie dodatkowo komplikuje sytuację.
Nie jest tu jedynie prywatnym uczuciem, lecz reakcją wzmacnianą przez kulturę, która jednocześnie promuje konsumpcję i karze ludzi za ciała niespełniające normy szczupłości.
Gej opisuje także głód bliskości i bycia kochaną, nie oddzielając seksualności od niepewności związanej z wyglądem.
Dzięki temu ciało nie jest wyłącznie problemem medycznym ani estetycznym, ale miejscem, w którym spotykają się emocje, relacje i społeczne oczekiwania.
Książka nie oferuje procedury samonaprawy. Jej wartość leży w precyzyjnym nazwaniu ambiwalencji, którą uproszczone hasła o akceptacji ciała lub silnej woli zwykle pomijają.
Po czwarte, krytyka kultury, która utożsamia wartość kobiety z jej wyglądem, osobista historia Gej rozszerza się w hunger w krytykę kultury popularnej i norm płciowych. Autorka zwraca uwagę, że kobiety od wczesnych lat uczone są nieufności wobec własnych ciał. Reklamy diet, medialne komentarze o wadze celebrytek, język tak zwanego ciała zemsty oraz obietnice szybkiej przemiany tworzą przekaz, według którego kobieta powinna stale pracować nad tym, by zajmować mniej miejsca.
W przypadku grubej kobiety presja staje się jeszcze silniejsza, ponieważ jej ciało jest przedstawiane jako dowód osobistego niepowodzenia.
Gej nie kwestionuje tego, że zdrowie może mieć znaczenie.
Sprzeciwia się natomiast sytuacji, w której hasło troski o zdrowie służy jako społecznie akceptowalny pretekst do zawstydzania, kontroli i naruszania prywatności.
Jej feministyczna perspektywa nie polega na ogłoszeniu, że każda relacja z ciałem jest łatwa lub że każda forma samokrytyki pochodzi wyłącznie z zewnątrz.
Pokazuje raczej sprzężenie między osobistym cierpieniem a systemem obrazów, ocen i norm. To ważne rozróżnienie, bo pozwala uniknąć dwóch skrajności indywidualnego obwiniania oraz ignorowania realnych trudności fizycznych. Autorka analizuje, jak kultura uczyniła szczupłość symbolem kontroli, cnoty i atrakcyjności. Następnie ujawnia cenę takiego myślenia. Ludzie są redukowani do rozmiaru, a ich prawo do godności staje się warunkowe. Na koniec. Memuar bez narracji triumfu i bez obietnicy pełnego uzdrowienia.
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech Hunger jest odmowa podporządkowania wspomnień znanemu schematowi przemiany.
Do wielu opowieściach o ciele punkt wyjścia stanowi wstyd, środek wypełnia walka, a zakończenie przynosi odchudzenie, pewność siebie albo jednoznaczne pojednanie z własnym wyglądem.
Gej nie oferuje takiego porządku. Otwiera trudne tematy, także własne sprzeczności, ale nie udaje, że szczere wyznanie usuwa ich konsekwencje.
Trauma nadal oddziałuje na jej relacje z jedzeniem, bezpieczeństwem, seksualnością i codzienną mobilnością. Ta decyzja formalna ma znaczenie etyczne. Autorka nie zamienia cierpienia w inspiracyjny produkt dla odbiorcy i nie sugeruje, że osoba skrzywdzona ma obowiązek udowodnić światu swoją odporność.
Jej perspektywa pozostawia miejsce na niepełne odpowiedzi. Regres, gniew i pragnienia, których nie da się łatwo pogodzić. Fragmentaryczna forma wspomnień współgra z tym założeniem.
Zamiast jednolitej, gładkiej historii czytelnik otrzymuje serię refleksji o konkretnych doświadczeniach ciała i ich kulturowym znaczeniu.
Taki układ lepiej oddaje sposób, w jaki pamięć traumatyczna i wstyd powracają, często poza logiczną chronologią.
W rezultacie książka nie proponuje recepty, lecz wymaga uważniejszego języka.
Uczy, że troska nie musi oznaczać zwycięstwa, a uznanie trudnej prawdy może być ważniejsze niż przekonujący finał.
Podsumowując, Hunger warto polecić czytelnikom zainteresowanym współczesnym pamiętnikarstwem, studiami nad ciałem, feminizmem oraz społecznymi skutkami traumy.
Może być szczególnie ważna dla osób, które chcą lepiej rozumieć doświadczenie życia w grubym ciele, jednak jej znaczenie nie ogranicza się do jednej grupy.
Książka daje narzędzia do krytycznego spojrzenia na język używany wobec wagi, zdrowia, jedzenia i samokontroli.
Uczy rozpoznawać, kiedy pozornie neutralna troska zamienia się w ocenę oraz dlaczego proste wyjaśnienia cudzych nawyków bywają krzywdzące.
Dla osób pracujących z ludźmi.
na przykład edukatorów, terapeutów, lekarzy czy dziennikarzy, może stanowić wartościowe przypomnienie o konieczności słuchania historii, zanim przypisze się komuś motywację. Należy jednak pamiętać, że opis przemocy seksualnej, wstydu i trudnych relacji z jedzeniem może być obciążający emocjonalnie. Na tle wielu autobiografii o wadze Hunger wyróżnia się tym, że nie organizuje całej opowieści wokół celu odchudzania, ani nie oferuje prostego programu samoakceptacji. Gej łączy intymne świadectwo z przenikliwą analizą kultury, a przy tym zachowuje prawo do ambiwalencji. Nie prosi czytelnika o podziw dla idealnie pokonanej trudności. Domaga się natomiast uznania pełnego człowieczeństwa osoby, której ciało społeczeństwo zbyt często traktuje jak problem do rozwiązania. To właśnie ta konsekwentna odmowa uproszczeń czyni książkę wyrazistą i trwałą pozycją w literaturze wspomnieniowej o ciele. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Roxane Gay, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.